Zobaczyłem, że fani Putina spokojnie sobie harcują po Polsce i mi się ulało. Moi drodzy, jeśli widzieliście moje sociale, to zapewne zauważyliście post, który rzuciłem na fanpage, ale także w relacje, o treści, że w sobotę 29 października, tak to jest ta sobota, w Gdańsku, w Gdańskiej Szkole Wyższej, tak zwany Klub Myśli Polskiej organizuje spotkanie, które jest poświęcone, uwaga, prezentacji i dyskusji nad nową książką Aleksandra Dugina. Tytuł książki: Manifest Wielkiego Przebudzenia i Pisma Czasu Wojny. W Polsce dziś, w październiku 2022 roku, tak zwany Klub Myśli Polskiej organizuje spotkanie, aczkolwiek bez autora, o nowej książce Aleksandra Dugina, człowieka, który nawołuje wprost do ludobójstwa na Ukraińcach. Tak się porobiło. No oczywiście Klub Myśli Polskiej sroce spod ogona nie wypadł. Jak przystało na każdą prokremlowską organizację albo cokolwiek związanego z rosyjską polityką, nazwa jest absolutnie kłamliwa, bo z polską myślą to ma niewiele wspólnego, chyba że z polską myślą kolaboracyjną i z kontynuacją najbardziej radykalnych wątków myśli Romana Dmowskiego, na którego dziedzictwo się ten klub powołuje, aczkolwiek uczciwie trzeba przyznać, że Roman Dmowski mówił o sojuszu z Rosją jeszcze w czasach, kiedy trwały zabory i wiadomo było, że na któregoś zaborce trzeba postawić, żeby pokonać pozostałych. Nie wchodźmy w to. W każdym razie klub ów jest dosyć rozbudowaną organizacją. Mają swoją stronę internetową, oczywiście dostępną tylko z VPN-em, ponieważ została ona zablokowana w Polsce. Dobre i tyle. W każdym razie Myśl Polska jest to spora organizacja. Jest tam, naliczyłem, ze 20 publicystów na ich stronie. No ale jakby siłą zamachową tej całej organizacji jest niejaki Mateusz Piskorski. Mateusz Piskorski, jeżeli wam dźwięczy jakoś to nazwisko, to dobrze, bo jest to człowiek, który był posłem na Sejm Rzeczypospolitej, który był wykładowcą na wielu uniwersytetach i tak dalej. Po kolei. Piskorski jest z wykształcenia politologiem po Uniwersytecie Szczecińskim, w którym przez 3 lata między 2002 a 2005 rokiem był wykładowcą. Następnie zaliczył kilka innych uczelni, na których był wykładowcą, włącznie z Wyższą Szkołą Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej imienia Zygmunta Glogera w Wołominie. To była, zdaje się, ostatnia uczelnia, która go zatrudniała. W 2008 roku został on prezesem Towarzystwa Współpracy Polsko-Wenezuelskiej. Okej. Nie wiedziałem, że z Wenezuelą współpracujemy. Następnie zasiadał on, czy nie zasiadał, ale pracował w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, gdyż w dalszym ciągu był on przez całe lata aktywnym publicystą, który w mniej lub bardziej szanowanych periodykach pisywał. Wreszcie warto zauważyć, że w 2010 roku był on wicedyrektorem Polskiego Radia Euro. Było coś takiego kiedyś i on przez rok był jego wicedyrektorem. Natomiast w 2005 roku wchodzi na grubo w politykę, bo zostaje posłem na Sejm z list oczywiście samoobrony Rzeczypospolitej i w samoobronie zajmuje się specjalistą od spraw zagranicznych, zasiada w Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, a zasiadając w Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, no teoretycznie przynajmniej miał kontakt z tym, jak jest układana strategia polityki zagranicznej Rzeczypospolitej. Taki człowiek. Następnie w 2007 roku się do Sejmu nie dostaje i w 2009 roku za zagraniczne pieniądze zakłada partię Libertas, oddział Polski, za zagraniczne pieniądze, ponieważ taką ogólnoeuropejską siatkę partii prawicowo-konserwatywno-antyunijno-narodowych finansował irlandzki milioner Declan Ganley. Oddziałów było wiele, były w różnych krajach Unii Europejskiej. Ja nie mówię, że były to partie o charakterze prorosyjskim albo że zajmowały się one promocją interesów Rosji. Ja tylko mówię, że dziwnym trafem w swojej oficjalnej retoryce partia Libertas realizowała najważniejsze postulaty Kremla, to znaczy politykę antyunijną, działalność na odśrodkowe rozbijanie Unii Europejskiej, promocję tak zwanych tradycyjnych wartości, co do których oczywiście, jak już wam mówiłem w którymś odcinku dawno temu, w Rosji nikt poważnie oczywiście nie traktuje. Dziwnym trafem kolory partii Libertas były, uwaga, złoto-niebieskie. To chodziło o nawiązanie do flagi Unii Europejskiej, nie Ukrainy oczywiście, no ale dziś kontekst brzmi zabawnie. W każdym razie sam Piskorski tę partię zakłada w jej polski oddział wspólnie z wiceprezesami i tymi wiceprezesami byli Daniel Pawłowiec, który był sekretarzem stanu w kancelarii premiera Jarosława Kaczyńskiego, a także Artur Zawisza, swego czasu znany poseł na Sejm z ramienia PiSu. Partia Libertas za bardzo się w Polsce nie zdążyła ukorzenić. W związku z powyższym Mateusz Piskorski wraca do samoobrony, która działa tylko teoretycznie w owym czasie. No i w 2015 roku zakłada partię Zmiana. Partię, która w dużym skrócie mówiąc jest prorosyjska po prostu. Partia Zmiana, ja już się nie będę bawił w szczegóły, ale dość powiedzieć, że jak w 2014 roku, czyli rok przed założeniem partii Zmiana, Mateusz Piskorski pojechał na Krym jako niezależny obserwator na referendum o ogłoszeniu niepodległości Republiki Krymu. Referendum, w którym głosowało 90 parę procent uprawnionych do głosowania i 97% było za, dziwnym trafem. Referendum odbywało się oczywiście przy obecności rosyjskich wojsk okupacyjnych, tak zwanych zielonych ludzików. Według niego to referendum oczywiście było sponio, wszystko odbyło się prawidłowo, a Ukrainą rządzą faszyści. W maju 2016 roku, czyli dwa lata po tej wizycie na Krymie, Mateusz Piskorski zostaje zatrzymany przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz wywiadu rosyjskiego oraz chińskiego. Miał on przyjmować zlecenia na wykonanie od określonych czynności wywiadowczych, za które miał otrzymywać wynagrodzenie od tych dwóch wywiadów. No i teraz się zaczyna komedia, ponieważ siedział on w areszcie łącznie 3 lata. W maju 18 roku, czyli po 2 latach w areszcie, kiedy trwało śledztwo, ale nie przedstawiono mu żadnych zarzutów i nie mógł się rozpocząć żaden proces, sprawa oparła się nawet o ONZ, które to ONZ, w którym to wiadomo Rosja ma istotne wpływy i przede wszystkim prawo weta oczywiście w Radzie Bezpieczeństwa, przysyła specjalną komisję, która zajmuje się nieprawidłowościami w procesach karnych, która przyjeżdża do Polski zbadać sytuację i komisja ta mówi: Polsko, czy masz prawo człowieka aresztować, jeżeli masz wobec niego podejrzenia oczywiście, masz prawo przedłużyć ten areszt, ale ty przedłużasz ten areszt o 3 miesiące od 2 lat, a w dalszym ciągu nie ma wyników tego śledztwa, więc wypadałoby Polsko, żebyś tego aresztowanego zwolniła. Ostatecznie Piskorski zostaje zwolniony z aresztu w maju 2019 roku i od razu leci udzielić wywiadu rosyjskiemu portalowi. W wywiadzie tym oczywiście mówi brzydko o państwo polskim, a ciepło o Rosji, ale także o tym, że przy jego uwolnieniu interweniowali, uważajcie, Janusz Korwin-Mikke, następnie Grzegorz Braun i, co ciekawe, Piotr Ikonowicz, postać z zupełnie innej części sceny politycznej, jeśli tak to można ująć. W każdym razie, oczywiście nie wychodzi on z aresztu tak po prostu. Dzieje się to za poręczeniem majątkowym w wysokości 200 tysięcy złotych, zatrzymaniem paszportu, obowiązkiem stawiania się na komisariacie 3 razy w tygodniu, a także zakazem opuszczania kraju. Piskorski oczywiście w międzyczasie bardzo aktywnie pisuje do różnych mniej lub bardziej oficjalnych i nieoficjalnych periodyków, ale także działa aktywnie w tym stowarzyszeniu Myśl Polska. Jego działalność jakby chowała się pod radarem, jakby to ładnie ująć, mimo że pisywał on do Sputnika, że pojawiał się w Russia Today, gdzie był głównym współpracownikiem Russia Today, korespondentem z Polski, można powiedzieć, co samo w sobie jest już podejrzane. No i uwaga, uwaga, Mateusz Piskorski znów się pojawia w Braniszczyku, w powiecie wyszkowskim w województwie mazowieckim, gdzie to już w Brańszczyku pojawia się pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, która odwiedza uchodźców z Ukrainy, a że pani Agata Kornhauser-Duda włada językiem niemieckim, ale nie włada językiem rosyjskim, potrzebowała tłumacza i dziwnym trafem jej tłumaczem jest wtedy pan Mateusz Piskorski. Zdjęcia pojawiają się w internecie, rodzi się oburzenie. Pałac Prezydencki się zupełnie od tej sytuacji odcina, mówiąc, że nie on organizował to wydarzenie i on nie wiedział, że Mateusz Piskorski będzie tam tłumaczem. Znaczy, wiecie, ja uważam, że przypadki się oczywiście zdarzają. Różne rzeczy się zdarzają. Mogło się zdarzyć, że w Brańszczyku nie było nikogo, kto by znał język rosyjski. Nagle się pojawił Mateusz Piskorski, który z tego, co wiem, nie mieszka w Brańszczyku. Z tego, co wiem, mieszkał on długo w Warszawie, mieszkał on długo w Szczecinie, z którego pochodzi, mieszkał on w Poznaniu, mieszkał on w Gdańsku, zdaje się, ale w Brańszczyku chyba nie mieszkał. I dziwnym jest to moim zdaniem i trochę niepokojącym, że nasze służby, które teoretycznie powinny sprawować opiekę wywiadowczą, że tak powiem, nad człowiekiem, który był oskarżony o szpiegostwo na rzecz innych wywiadów, że dopuściły do tego, żeby się wokół pierwszej damy, która no teoretycznie nie pełni jakichś ważnych funkcji w państwie, aczkolwiek dostaje wypłatę od niedawna za tę funkcję, no żeby wokół niej pojawił się człowiek, wokół którego przez 3 lata toczyło się śledztwo ABW. I to jest kolejna dziwna rzecz, że przez 3 lata nie udało się takiemu człowiekowi niczego udowodnić. Wnioski zostawiam wam. W każdym razie jest dla mnie zaskakującym, że tacy ludzie jak Mateusz Piskorski mogą spokojnie sobie działać w Rzeczypospolitej i nie tylko jako publicyści, ale także jako organizatorzy takich wydarzeń jak prezentacja nowej książki Aleksandra Dugina. Ja zareagowałem oburzeniem na te informacje i tutaj przedstawię wam pewien timeline. Mateusz Piskorski na facebookowej grupie tej Myśli Polskiej, czy Klubu Myśli Polskiej, która niby jest taka półtajna, ale posty są widoczne na zewnątrz, nie wiem jak to się dzieje, około 15 publikuje post z informacją, że w sobotę robią tę imprezę w Gdańskiej Szkole Wyższej. Ja wpadłem na to o godzinie 21, zareagowałem oburzeniem, zapostowałem to i kilka osób mi skomentowało, że ta szkoła już przeprosiła i to wydarzenie odwołała. Na co oczywiście, no cóż, co mnie to obchodzi, że komuś gdzieś coś napisali, na ich stronie żadnego takiego ogłoszenia, wyjaśnienia, stanowiska oficjalnego Gdańskiej Szkoły Wyższej nie znalazłem. Po czym, po pół godzinie od zapostowania tego, Gdańska Szkoła Wyższa także napisała mi komentarz pod moim postem. Komentarz o treści następującej. Pisownia oryginalna. Nie mieliśmy świadomości, w jakim celu została wynajęta sala w naszej siedzibie. Już zainterweniowaliśmy i to wydarzenie nie odbędzie się na naszej uczelni. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Zaproponowałem, żeby może poczynili taki post w moim komentarzu, żeby nie musieli wszystkim przeklejać tego samego komentarza, bo ten komentarz to jest copy-paste, bo widziałem identyczną jego wersję w paru miejscach. W związku z powyższym opublikowali oni na swojej stronie wyjaśnienie. Wyjaśnienie o treści następującej. Pisownia oryginalna. Chcemy podziękować za liczne informacje o wydarzeniu, które miało się odbyć 29 października na naszej uczelni. Dzięki waszym wiadomościom mogliśmy zainterweniować, aby to wydarzenie się nie odbyło. Nie mieliśmy świadomości, w jakim celu została wynajęta sala w naszej siedzibie. Jesteśmy oburzeni, czego miało dotyczyć to spotkanie. Jest to dla nas nauka, by w przyszłości bardziej weryfikować wynajmujących pomieszczenia. Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. Mam nadzieję, że serio jest im przykro i mam nadzieję, że serio będą bardziej weryfikować. Tak czy inaczej smród pozostał. Są też inni ludzie, bo Myśl Polska oprócz tego, co głosi, a Dugina chwali od wielu, wielu lat, ja znalazłem nawet posty z 2016 roku, jeszcze na poprzedniej stronie jakby Mateusza Piskorskiego, Centrum Analiz Geopolitycznych, takie coś sobie założył bardzo wiele lat temu, mają stronę na Facebooku, Centrum Analiz Geopolitycznych, dziwnym trafem w 16 roku, kiedy Piskorski został aresztowany w maju dokładnie, no przestało publikować cokolwiek, potem pojawił się jeszcze jeden post w roku 18. Nie działa on tam sam, byli z nim inni ludzie, nie wiem jak ich kariery się potoczyły, ale Mam nadzieję, że z panem Piskorskim już nie współpracują. W każdym razie tam w postach z 16 roku dalej jest pochwała Dugina i mówienie pięknych rzeczy o nim. Jeżeli się zastanawiacie, co jeszcze głosił Mateusz Piskorski, czy w Centrum Analiz Strategicznych, czy też jako myśl polska, no to w dużym skrócie mówiąc, Rosja musiała się bronić, Zachód ją sprowokował, Zachód wciąga Polskę w tę wojnę, Zachód chce, żebyśmy pomagali ukraińskim faszystom, którzy myślą o tym, żeby powtórzyć ludobójstwo wołyńskie, myślą o tym, żeby nas wszystkich zniszczyć, przejąć władzę, Ukraińcy są źli do szpiku kości, Rosja jest cacy, etc., etc., etc. Dziwnym trafem dokładnie to samo, co głoszą rosyjskie media. No i teraz ja nie twierdzę, że pan Mateusz Piskorski bierze pieniądze z Moskwy, bo nie ma na to dowodów. No ale powiem tak, jeśli za darmo głosi to, co głosi, to jest frajerem, bo mógłby jednak brać pieniądze z Moskwy i dalej głosi to, co głosi. Moim zdaniem wolność słowa jest bardzo ważna, ale wszystko powinno mieć swoje granice. I tak samo wszystko powinno mieć swoje granice w odniesieniu do innego znanego geopolityka, który ma YouTube, który ma podcast i który pojawia się czasem gościnnie w innych audycjach. Jest to niejaki Leszek Sykulski, który, no w dużym skrócie mówiąc, cokolwiek subtelniej, ale głosi dokładnie te same tezy. Jakoby Polska była wciągana w tę wojnę przez Stany Zjednoczone, które są złe, które się uparły na Rosję, które chcą Rosję zniszczyć, Rosja się musiała bronić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli pan Leszek Sykulski głosi to, co głosi, z własnej nieprzymuszonej woli i za darmo, no to robi kiepski interes, tyle powiem. Ludzi w Polsce zajmujących się głoszeniem podobnych test, które są dziwnym trafem kserami test z rosyjskich mediów, jest więcej w Polsce. No, nie chcę mi się ich wszystkich wymieniać, tym bardziej też hashtag stop making stupid people famous. Natomiast to chciałbym podkreślić, ponieważ dziwnym trafem, ponieważ Sykulski ma podobne tagi co ja w podcastach, to pojawia się jako autor sugerowany, jeżeli ktoś słucha za rubieżą, co szczerze mówiąc troszeczkę mnie irytuje. Natomiast Piskorski, no Piskorski delikatnie mówiąc, jedzie po bandzie i też jego działalność w zupełnie innym świetle stawia działalność Samoobrony Rzeczypospolitej jako partii w czasach jej największej świetności i w zupełnie innym świetle stawia pewne posunięcia, czy to Andrzeja Lepera z owych lat, czy też jego współpracowników i ich bliskie kontakty, w tym włącznie, że Leper chwalił się doktoratem z uczelni gdzieś w Rosji albo na Białorusi, już teraz nie pamiętam. W każdym razie, moi drodzy, presja ma sens, public shaming w słusznej sprawie ma sens. Serdecznie polecam pozostawać w rewolucyjnej czujności. Jeżeli znajdujecie podobne rzeczy w internecie, to jak najszybciej zgłaszajcie i tak dalej, bo tego typu działalność powinna się zakończyć. Ja nie wiem, czy Gdańska Szkoła Wyższa się faktycznie pomyliła, czy też nie, ale dobrze jest zwracać uwagę, jakie wydarzenia kulturalne dzieją się w Gdańskiej Szkole Wyższej. Dobrze też zwracać uwagę na to, jakie wydarzenia wszelakie są organizowane przez tych czy innych ludzi, którzy, że tak powiem, korzystają w nadmierny sposób z wolności słowa. I też mam jeszcze jedną uwagę a propos ludzi głoszących inne tezy, bo w działalności pana Piskorskiego i jego organizacji, w których był zaangażowany, pobrzmiewa też bardzo istotny wątek, chociażby antyszczepionkowy. To jest zapewne przypadek. W każdym razie, jeżeli ktoś wierzy w teorie spiskowe, to nie oznacza to, że ma przenikliwy umysł i bardzo szuka prawdziwych odpowiedzi, że wie więcej. Raczej oznacza to tyle, że jest kimś, kto nabiera się na słabe i niepotwierdzone tezy. Z innych, lżejszych troszeczkę tematów, jeżeli chodzi o sytuację na froncie, to mgła wojny, cytując innych klasyków. Znaczy, problem polega na tym, że niewiele wiemy, co się dzieje na froncie. Najprawdopodobniej dzieje się tyle samo, co się działo wczoraj i przedwczoraj. Natomiast oficjalnie rosyjskie media mówią o tymczasowym wycofywaniu się z Chersonia. Oczywiście to jest wszystko zaplanowane, wycofują ludność Chersonia, wycofują administrację i tak dalej, zostaje wojsko, które ma bronić tej sprawy, ale już nawet oni publicznie mówią o tym, że z Chersonia się wycofują. Z innych ciekawostek, Azerbejdżan oficjalnie potępił działania Rosji w Ukrainie, co miłym jest dla ucha oczywiście, aczkolwiek nie miejcie złudzeń, Azerbejdżan jest dyktaturą i Azerbejdżan nie robi tego dlatego, że faktycznie tak uważa, tylko dlatego, że taki mają interes. Zwróćcie uwagę, Iran postawił się, powiedzmy jednoznacznie po stronie Rosji, sprzedając jej broń, Azerbejdżan ma z Iranem kosę, praktycznie od zawsze, Armenia jest teoretycznie jeszcze w dalszym ciągu sojusznikiem Rosji, Azerbejdżan ma z Armenią kosę, Zachód chce kupować gaz od Azerbejdżanu, Azerbejdżan lepiej będzie wyglądał, jak będzie oficjalnie mówił, że Rosja jest B, więc powiedział, że Rosja jest B. Czy to jest szczere? Nie wiem, chciałbym, ale wątpię w to. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym dłużej dzisiaj pomówić, mianowicie o najnowszych doniesieniach rosyjskich dziennikarzy, ale tych prawilnych, z niezależnego rosyjskiego serwisu Mediazona, które dotyczą fali małżeństw w Rosji. To jest temat bardzo ciekawy. Ja wam serdecznie polecam w ogóle śledzić Mediazonę. Ma wersję rosyjską, ma też wersję anglojęzyczną, więc dla tych, którzy nie znają rosyjskiego, jak najbardziej da się. Ale też chciałbym wam polecić grafikę dostępną na stronach wyborczej bigdatawyborcza.pl. Zgooglajcie sobie fala miłości, wyborcza wam wyskoczy. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że na podstawie pośrednich danych, bo innych w Rosji generalnie nie da się już zdobyć, dziennikarze Mediazony próbują określić straty na przykład w armii rosyjskiej na podstawie potwierdzeń o istniejących grobach, o pogrzebach żołnierzy, o tym już mówiłem parokrotnie, a teraz chcą oszacować, na jak szeroką skalę postąpiła ta mobilizacja. No i mówiło się o 300 tysiącach, bo to mówili rosyjscy urzędnicy, że 300 tysięcy zostanie powołanych. No, spekulacje były, że raczej milion. Mediazona twierdzi, że zmobilizowano około 500 000 mężczyzn. Ale w jaki sposób oni to policzyli? Ano właśnie policzyli oni to w ten sposób, że zauważyli wyraźne statystyczne odchylenie liczby małżeństw w poszczególnych regionach Rosji. I jest to, słuchajcie, nie w kij dmuchał, bo w związku z mobilizacją uproszczono procedurę zawierania małżeństw dla mężczyzn mobilizowanych, którzy nie muszą, podobnie zresztą jak jest w Polsce, że składa się papiery i trzeba miesiąc czekać, aż będzie można oficjalnie zawiązać związek małżeński. Natomiast zmobilizowani w Rosji nie muszą czekać tego miesiąca, mogą wziąć ślub od razu. Poza tym, jeżeli zauważalny jest wzrost liczby małżeństw, to nie może on dotyczyć tych, którzy wyjechali z Rosji, no bo oni nie mieliby czasu na takie rzeczy, nie mieliby czasu czekać tego miesiąca, przecież oni chcieli z Rosji wyjechać, przed tą mobilizacją uciec. A więc z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że nadliczbowe małżeństwa to są właściwie niemal wyłącznie małżeństwa zawierane przez idących na front zmobilizowanych mężczyzn. No i oczywiście taka fala miłości ma też swoje praktyczne aspekty, ponieważ jeżeli kawaler zginie na froncie albo zostanie ranny, no to jego nieformalna partnerka, dziewczyna, nazwijmy ją w ten sposób, nie dostanie żadnej kasy. Ale jeżeli ktoś na papierze jest w związku małżeńskim, no to jak najbardziej małżonce odszkodowanie się należy. No i teraz, wiedząc, po co ci zmobilizowani się żenili, ale także wiedząc, że jest fala małżeństw, bo ona była po prostu widoczna, że nagle urzędy zostały zalane chętnymi do brania ślubów, no to dziennikarze Mediazony zaczęli liczyć. Wzięli pod uwagę mężczyzn w wieku lat 18-49, brali też pod uwagę inne rzeczy, mianowicie średnią tygodniową ślubów, takiej na przykład Buriacji. Bo Buriacja jest jedynym regionem, który podaje dane bardzo często, tak bardzo aktualne. No i sytuacja jest taka, że wyszło im, że we wrześniu, między 1 a 21 września, przez 3 tygodnie września, średnia ślubów wynosiła 83 tygodniowo, a po ogłoszeniu mobilizacji 662. 8 razy tyle. No i teraz ja wam podlinkuję tekst, o którym mówię w opisie odcinka, to sobie będziecie mogli sami poklikać, ale to cut the long story short. wyszło Mediazonie, że na chwilę obecną w kraju zabajkalskim jest 1435 nadmiarowych ślubów. Co to znaczy? To znaczy, że 1435 zostało zmobilizowanych i wzięło ten ślub, tak zwany nadmiarowy, ale oczywiście zmobilizowanych było zapewne znacznie więcej, ponieważ nie wszyscy jadący na wojnę wzięli ślub. Ale znając mniej więcej proporcje jednego i drugiego, można oszacować, jak wielu dany region na wojnę wysłał. No i Mediazonie wyszło, że w kraju zabajkalskim wysłano, z kraju zabajkalskiego wysłano 13,5 tysiąca poborowych, a to jest 5,5% populacji. No to, że to jest 5,5% populacji im wyszło z tego, jak wiele nadmiarowych ślubów zostało wziętych od średniej, no i wiedząc, jaki jest duży ten nadmiar, można było już policzyć, jaka jest to proporcja populacji. W Buriacji wyszło i na przykład 4,5% populacji zostało zmobilizowanych. 4,5% populacji, słuchajcie, to jest co 20 osoba, co 22 osoba, wyłączymy kobiety, to się nagle robi co 11 mężczyzna. Jeżeli odetniemy od tego dzieci i osoby w zbyt podeszłym wieku, no to się robi co szósty, co siódmy mężczyzna został zmobilizowany do wojny. To jest skala niewidziana od czasów II wojny światowej. Ale inne ciekawe rzeczy też wyszły. Mianowicie, jak zwykle, Moskwa mocno odstaje, bo z Moskwy zmobilizowano 9 tysięcy poborowych według tych wyliczeń, co stanowi 0,3% populacji Moskwy. Więc wiadomo, że Moskwa jest oszczędzana. 0,3 w Moskwie, a w kraju zabajkalskim 5,5. Nie? Natomiast generalnie, jak tak przejrzeć sobie regiony, które mają najwyższy odsetek zmobilizowanych, to on oscyluje właśnie w okolicach 5% populacji. W takim na przykład obwodzie amurskim jest to 7% populacji. Czyli znów, wyłączamy kobiety, to jest 14% populacji, wyłączamy dzieci, wyłączamy osoby starsze, no i robi nam się z tego, no powiedzmy, ze 20% populacji. Co piąty mężczyzna w wieku 19, tam 50 mniej więcej, pojechał na wojnę z obwodu amurskiego. Co piąty. W każdym razie z tych wyliczeń wychodzi, że zmobilizowano około 500 000 mężczyzn. Znaczy co najmniej 500 000 mężczyzn. I jak sobie do tego 500 000 doliczycie od 1 listopada normalny pobór do wojska, który ma wynieść w tym sezonie nie 130, a 250 tysięcy żołnierzy, to wygląda na to, jakby Rosja szykowała 750 tysięcy żołnierzy. Znaczy żołnierzy. 750 tysięcy ludzi, bo to żołnierzami to oni będą po jakimś cyklu treningów, szkoleń, które mogą trwać miesiącami albo i latami. W związku z powyższym raczej bym się nie spodziewał, że oni coś zmienią. Niemniej jednak jest to liczba, która koresponduje z tym, ile według doktryny wojennej rosyjskiej należało było wysłać na Ukrainę w lutym. Bo miała mieć Rosja według rosyjskiej doktryny wojennej powinna mieć trzykrotną przewagę. Ukraina miała wtedy około 250 tysięcy żołnierzy, czyli Rosja winna była wtedy wysłać 750 tysięcy. Tyle nie wysłała, więc ta ofensywa bardzo szybko wyhamowała. Natomiast teraz Ukraina ma około 500 000 żołnierzy. W związku z powyższym te 700 tysięcy może zrobić różnicę, ale tak długo jak Rosja będzie ich wysyłać na starym sowieckim sprzęcie, a nie ma innego, to wiecie, niewiele to zmieni tak naprawdę. Znaczy zmieni bardzo wiele dla tych ludzi i ich rodzin, nie? Ale nie zmieni wiele dla sytuacji na froncie. W każdym razie, tak jak mówiłem, ja wam podlinkuję to. W tym tekście są linki do Mediazony, sobie możecie wszystko przejrzeć. Jest dużo map, grafik i innych ciekawych rzeczy. No, to też pokazuje skalę zaangażowania, że tak powiem, społeczeństwa w tę wojnę, dobrowolnie czy też nie, i też skalę tego, w jaki sposób wykorzystywane są regiony, no nazwijmy to nierosyjskie, co nie jest już żadną nowością po 8 miesiącach wojny. Żeby zakończyć na jakiejkolwiek pozytywnej nucie, to chciałbym jeszcze przeskoczyć na chwilę do Syrii, ponieważ są doniesienia, że Izrael zniszczył infrastrukturę wojskową Iranu, prawdopodobnie miażdżącą większość infrastruktury wojennej Iranu w Syrii, w tym fabrykę dronów. I teraz ważne jest to, że drony Shahid są produkowane w Syrii, są produkowane w Iranie, mają być produkowane w Tadżykistanie. Oczywiście fabryka w Tadżykistanie dopiero powstanie, natomiast fabryka w Syrii nie jest najważniejszą fabryką dronów, ponieważ najważniejsze są na terenie Iranu. Natomiast sam fakt, że Izrael wziął się za niszczenie irańskiej infrastruktury wojennej, to dobrze. Iran nie chce wysyłać broni na Ukrainę, nie chce Ukrainie dać swojej instalacji obrony przeciwlotniczej, wysyła jedynie pomoc humanitarną i to jeszcze tak, żeby hashtag nie drażnić Rosji. Natomiast jeżeli Izrael powiedział po cichutku w gronie na przykład NATO, czy Bidenowi, czy komukolwiek, że słuchajcie, my nic oficjalnie nie będziemy robić, ale będziemy walić wojskową infrastrukturę Iranu, no to bardzo dobrze, to robią swoje i ja temu przyklaskuję. Ponieważ fabryki dronów irańskie należy zniszczyć wszystkie. Izraelczycy atakowali już instalacje nuklearne w Iranie, w Iraku, więc dlaczego już by nie mieli zniszczyć irańskiej fabryki dronów? Oczywiście Irańczycy zbudują nową fabrykę i tę także Iran powinien, czy Izrael powinien Iranowi zniszczyć. Oczywiście to miesza i komplikuje sytuację, bo Iran boi się o sytuację Żydów w Rosji i tak dalej, ale no, sorry, Izrael dosyć długo siedzi na płocie i czas z niego zleść. I jeżeli Izrael faktycznie to zrobił, to dobrze, propsik, jeżeli nie, no to trochę gorzej. Przy czym mnie osobiście martwi sytuacja polityczna w Izraelu, ponieważ idą kolejne wybory. W Izraelu nie było rządu, który by wytrzymał pełną kadencję od bardzo dawna. Teraz będą chyba piąte wybory w ciągu 3 czy 4 lat. No masakra. W każdym razie wybory niedługo i sporą szansę ma do władzy jak zwykle wrócić Benjamin Netanyahu, który to wobec Rosji jest, ma cieplejsze stosunki z Rosją niż aktualnie rządząca większość, więc troszeczkę się martwię, ale rozwalili fabrykę dronów w Syrii. No to propsik. A i w sumie jeszcze jedna rzecz, bo ja oczywiście grupę Klubu Myśli Polskiej, no teraz zaglądam tam na te ich publicznie dostępne posty, czyli podejrzewam większość, jakaś pani się strasznie oburzała, że akcja ich została przejrzana, wykryta i napisała z żalem, robiąc print screena tego posta wrzuconego przez Gdańską Szkołę Wyższą z komentarzem: szybko się sprawili. I moje serduszko podskoczyło z radości i życzę wam, żeby wasze serduszka też podskakiwały czasem z radości. I uważajcie na skarpeto sceptycznych. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.